Rzecznik rządu minister Piotr Miller jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Rozmawiamy w budynku starostwa powiatowego. Kolejne pieniądze na drogi, ale do tego za chwilę wrócimy. Ale chciałbym pana zapytać jeszcze o sprawę Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Ten projekt według pana zapowiedzi w najbliższym czasie trafi pod obrady rządu.
Zacznijmy od tego, że ten proces, ta droga do uniwersytetu to jest proces wieloletni. Ja jeszcze, gdy byłem wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, wierzyłem, że w jakiejś perspektywie uczelnia ma szansę faktycznie stać się uniwersytetem. Ale to ostatnie kilka lat to intensywne dofinansowania, środki rządowe na inwestycje, ale również na badania naukowe i dobra strategia uczelni, która de facto doprowadziła teraz do zwiększenia liczby uprawnień do doktoryzowania w 7 różnych dyscyplinach. Od prawa przez medycynę, biologię, literaturoznawstwo, historię czy nauki o bezpieczeństwie. W związku z tym uczelnia stała się wieloprofilowa. I oczywiście to nie oznacza, że automatycznie ona może stać się uniwersytetem, bo faktycznie do tego jest potrzebna inicjatywa rządu, zgoda Sejmu, ustawa specjalna, ale to jest ten czas, który trzeba wykorzystać do tego, aby ten olbrzymi krok zrobić, bo może w przyszłości nie być takiej możliwości i zrobię wszystko, aby ta ustawa jak najszybciej została przyjęta przez rząd, a później przez Sejm, tak aby Uniwersytet Pomorski w Słupsku powstał, a dzięki temu też Słupsk zyskał na edukacyjnej mapie Polski.
Bo to jest też sprawa w dużej mierze prestiżowa, bo czy akademii i ośrodków tego typu jest sporo w Polsce, natomiast uniwersytetów, jak tam ktoś wyliczył, jest 20, chyba zdaje się, 2 ośrodki uniwersyteckie są w Polsce. Na ile to pana zdaniem zmieni podejście na przykład chociażby młodych ludzi, którzy kończą średnie szkoły i wybierają potem miejsce do dalszego kształcenia?
Myślę, że to jest zasadnicza zmiana, dlatego że pamiętajmy o tym, że wszyscy gdy wybierają uczelnie, czy miejsce pracy, bo to też pod kątem ściągania profesorów, patrzą mimo wszystko przez pryzmat takiego brandu, pewnego szyldu, który jest. I szyld uniwersytecki zawsze zmienia to myślenie. Być może to trochę takie infantylne będzie porównanie, ale gdy kupuje się markowe produkty, czy to elektroniczne, czy odzieżowe, prawda, też człowiek patrzy na markę. I brand uniwersytet to jest coś, co ma za sobą określoną konotację językową, konkretne skojarzenia. I dzięki temu Słupska uczelnia zyska prestiż i też możliwość ściągania dodatkowych studentów, nauczycieli akademickich. A dla mnie jako ministra, posła ziemi słupskiej też to jest otwarcie drogi na przekonanie rządu do dalszych inwestycji w tym ośrodku akademickim. Przez wiele lat zostały skierowane dodatkowe środki finansowe, ale ja tutaj stawiam sobie za cel, żeby przy okazji powstania uniwersytetu jeszcze o kolejną garść dodatkowych środków finansowych zawalczyć, bo pretekst, wymówka może, ale tak naprawdę potrzeba jest duża, jest szansa, żeby te dodatkowe środki zyskać.
Jeżeli dobrze odczytałem to, co sugerował na konferencji prasowej profesor Zbigniew Osadowski, to takie kierunki rozwoju przynajmniej 3 nakreślił. To jest na pewno prawo, to jest na pewno kierunki medyczne i trzecia rzecz, coś, co można określić jako skrzyżowanie ochrony środowiska może z biologią, ale też w kontekście energetyki wiatrowej.
Tak, to są obszary, które są bardzo ważne. Polska przechodzi transformację energetyczną, więc w tej transformacji energetycznej zarówno w obszarze jądrowym, jak i obszarze odnawialnych źródeł energii musimy się odnaleźć. Pomorze akurat w tym obszarze spełni niezwykle ważną rolę, bo elektrownie wiatrowe, które będą na morzu oraz elektrownia jądrowa, która będzie w pobliżu tutaj na Pomorzu w powiecie wejherowskim, będzie potrzebowała wielu specjalistów i to jest ta droga, z której warto skorzystać. Pozostałe obszary również są bardzo istotne. Obszar medyczny też, aczkolwiek on stawia największe wyzwanie finansowe, aczkolwiek mamy już tu fizjoterapię, mamy pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, więc jest ta tak organicznie budowana ta kompetencja uczelni. Elementy prawne i środowiskowe też są istotne z punktu widzenia właśnie transformacji energetycznej, bo to z jednej strony procedury prawne, które muszą być przestrzegane i rzetelnie realizowane, ale również ocena środowiskowa. Tu mamy właśnie biologów, którzy też mają uprawnienia do doktoryzowania i którzy też prowadzą tutaj badania.
Fundusz Dróg Lokalnych to jeden z tych projektów, z tych programów, z których korzystają samorządy. Kolejny rok ten program funkcjonuje. Jak pan to ocenia? Bo część samorządów miała takie obawy, że być może nie będzie w stanie tych pieniędzy wydać. Był taki moment, kiedy ceny usług bardzo powędrowały w górę. Też jest wkład własny samorządów potrzebny. Pana opinii to zafunkcjonowało tak, że warto ten program kontynuować?
Zdecydowanie tak. My mamy w ciągu ostatnich lat, jak porównujemy sobie okres naszych poprzedników i nasz okres funkcjonowania rządu, ilość środków finansowych, która trafia do gmin i powiatów, mówię o tej Polsce lokalnej, w mniejszych miastach, to jest to 250% więcej niż u poprzedników i samorządy z tego się cieszą, no bo łatwiej im zrealizować te inwestycje, które przez lata były zaniedbane. Na wkład własny jest naturalny, choć faktycznie problem jest taki, że też z innych programów, na przykład Rządowego Funduszu Polski Ład, my finansujemy czasami 90-98% i niektóre samorządy samorządy się przyzwyczaiły, że te wkłady własne już są dużo niższe, ale ten program zmienia rzeczywistość. Dzisiaj, tak jak rozmawialiśmy właśnie w wypadku gminy Kępice, w Ustce obok stadionu lekkoatletycznego, który powstaje, jeżeli chodzi o powiat właśnie w gminie Potęgowo, w gminie Ustka. W związku z tym naprawdę ważne drogi, a też są inwestycje drogowe, które są finansowane z innych programów rządowych, tak jak Program Rozwoju Ziemi Słupskiej czy Rządowy Fundusz Polski Ład.
Jak pan przyjeżdża pewnie do swojego biura poselskiego w Słupsku, to samorządowcy się ustawiają w kolejce na rozmowę, ale pewnie nie tylko o drogach, ale też o tym, co się dzieje w tym trójkącie gmina Słupsk, gmina Kobylnica, miasto Słupsk.
Tak, trzeba przyznać, że tutaj te emocje związane ze współpracą, a czasami z brakiem współpracy niestety są duże. Ja staram się na to zawsze patrzeć na chłodno, bo każdy pewnie ma jakieś argumenty, które są właściwe. Życzyłbym sobie, żeby ta współpraca wyglądała trochę lepiej, żeby na przykład wszystkie samorządy w naszym regionie były w związku powiatowo-gminnym, który funkcjonuje. Miasto niestety do niego nie dołączyło. No ale w tej trudnej sytuacji tak czy tak, no, staram się wybierać taką drogę, która jest drogą pewnego kompromisu, takiego racjonalnego patrzenia na rozwój regionu, bo my wszyscy mamy interes w tym, żeby miasto Słupsk się rozwijało, ale też mamy oczywiście interes w tym, żeby się rozwijały słupskie gminy.
No tak, ale z drugiej strony trudno mówić o tej współpracy, kiedy miasto nie jest w tym związku. Gdyby było, może ta rozmowa byłaby łatwiejsza. Będzie pan namawiał panią prezydent Słupska, żeby zmieniła zdanie, bo tam były wątpliwości, zdaje się, bardziej takie prawne, czy miasto się nie pozbędzie jakichś swoich uprawnień. Po roku od powstania tego związku widać, że to nie jest ten problem.
Ja, gdy związek powstawał, w ogóle inicjatywa tego związku powstała podczas spotkania w kancelarii premiera, bo wtedy zaprosiłem wszystkich samorządowców z regionu, panią prezydent oraz wszystkich wójtów, burmistrzów, starostę i tam ta idea się wykluła. Wtedy miałem wrażenie, że wszyscy chcą wziąć w tym udział i faktycznie panią prezydent namawiałem i namawiam nadal, aby do takiego związku przystąpić, dlatego że pewne rzeczy, w szczególności w zakresie transportu, można rozwiązywać wspólnie, w szczególności w takich sytuacjach, gdy mamy miasto na prawach powiatu i obwarzankowy powiat ziemski, a mamy taką sytuację właśnie w naszym regionie. Namawiam do tego, ale no, o tym nie decyduję, więc jeżeli nawet nie będzie takiej decyzji, to staram się, aby te środki rządowe w taki sposób były kierowane do Słupska, żeby rozwiązywały też problemy, które są wspólne, takie na przykład ring miejski. Ring miejski jest inwestycją, która otrzymała dofinansowanie rządowe ponad 200 milionów złotych i rozwiązuje problem nie tylko miasta Słupska, ale też gminy Kobylnica, gminy Słupsk docelowo, generalnie naszego całego regionu.
Ale to chyba oczekiwania są duże od pana, że pan rozstrzygnie ten spór pomiędzy gminami a miastem, bo wiemy na pewno, że dwa wnioski trafią w tym roku, najpierw do wojewody, potem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a potem do rządu, czyli de facto również w pańskie ręce. To jest wniosek gminy Słupsk o zmianę nazwy na Redzikowo, wniosek gminy Kobylnica o nadanie gminie statusu miasta i też miasto Słupsk zapowiada, że jakiś duży wniosek powiększeniowy złoży, pan dostanie do ręki te dokumenty.
Tak, no i niestety rząd jest w tej trudnej sytuacji, że musi w jakimś obszarze podjąć decyzję, ale zobaczymy, jak będą wyglądały konsultacje społeczne w tym obszarze. Co do powiększenia Słupska, to przede wszystkim jak wniosek zostanie złożony w tym roku, to i tak będzie rozpatrywany dopiero w roku 2024 zgodnie z procedurami. Ja zachęcam miasto do tego, żeby zawsze tego typu ruchy robić w bardzo głębokich konsultacjach społecznych, pokazując społeczności, której by takie powiększenie dotyczyło, korzyści z powiększenia miasta, ale też w dialogu z gminami, których to dotyczy. I też lata poprzednie, wnioski sprzed lat, które były składane, pokazują, że takie daleko idące wnioski obszarowo czy ludnościowo zawsze budzą ogromne emocje społeczne i to nie jest dobry kierunek, żeby robić takie duże ruchy, duże zmiany jednocześnie. Zaznaczmy, że od tego roku Słupsk po raz pierwszy od dziesiątek lat w ogóle się powiększył i to o 22%, więc o bardzo duży teren. I też chciałbym zobaczyć, jakie efekty, jakie działania w tym zakresie miasto podejmie, bo to są faktycznie duże szanse rozwojowe. Strefa Płaszewko, część okalająca Bierkowo, to są tereny, które mogą być przekształcone w dobre tereny mieszkalne, inwestycyjne. Dodatkowo Słupska Strefa Ekonomiczna otrzymała przy ulicy Grunwaldzkiej prawie 80 milionów złotych na swoje działania. Te środki też trzeba efektywnie wykorzystać i myślę, że jak miasto by udowodniło to, że to robi dobrze, to też jest w stanie przekonywać innych. Natomiast odradzam otwieranie frontów wielu naraz. Tutaj droga dialogu jest wskazana. Co do zmiany nazwy gminy Słupsk, zobaczymy, jaka będzie ocena mieszkańców. Szczerze mówiąc, nie mam tutaj osobiście żadnego zdania w tym zakresie. Rozumiem też budowanie tożsamości lokalnej, ale sama zmiana nazwy nic nie powoduje, poza generowaniem jakichś kosztów. A co do statusu gminy Kobylnica, to jednak wydaje się to o tyle trudne, że to jest sama Kobylnica przylega bezpośrednio do innego miasta, w związku z tym to otwiera trochę puszkę Pandory pod tytułem powiększenie miasta w tym kierunku, no bo skoro gmina mówi, że to jest teren miejski, no to daje argumenty miastu, żeby się tam powiększać, więc raczej tutaj lepiej zachować to status quo, które jest i nie otwierać tej puszki Pandory, którą mogłoby to wywołać.
Myśli pan, że to uspokoi nastroje? Bo mam wrażenie, że ten gejzer trochę buzuje i raczej się nie uspokoi w najbliższych miesiącach.
No ja mogę tylko zrobić tyle, że albo aż tyle, że spotykać się z tymi samorządowcami, rozmawiać z nimi, uspokajać nastroje, pokazywać, gdzie można różne środki rządowe ściągać do naszego regionu na wspólne cele. I będę to robił bez względu na to, że niektórzy faktycznie te napięcia tutaj pomiędzy gminami, pomiędzy samorządami, że one się tworzą, no bo tu nie chcę obwiniać też nikogo o to, bo każdy ma jakieś racjonalne argumenty, które są przedstawiane i dlatego sytuacja nie jest taka zero-jedynkowa, jak wszystkim by się wydawało. Natomiast na koniec dnia tak naprawdę mieszkańcom żyje się lepiej, jeżeli jakaś inwestycja powstaje, jeżeli jakieś przedsięwzięcia komunikacyjne zaistnieją, a już zmiany nazw, statusów mają oczywiście istotne znaczenie, ale tak naprawdę nie zmieniają od razu rzeczywistości.
To już na koniec ostatnie pytanie. To może jest coś w tej propozycji starosty Pawła Lisowskiego, żeby pewne sprawy załatwić na poziomie ogólnym i zgodzić się, że są instytucje, które są ponadmiejskie i trzeba je, może warto je finansować wspólnie na poziomie powiatowym, gminnym i miejskim.
Na przykład takim sposobem jest właśnie związek. Związek powiatowo-gminny, który został zainicjowany w zeszłym roku, który powstał, już w tej chwili realizuje wspólne projekty, na przykład dla ochotniczych straży pożarnych, prawda? Rekordowe środki finansowe, jednorazowe zakupy wozów, wyposażenia i tak dalej z Rządowego Funduszu Polski Ład. Spokojnie taki związek i ta ustawa o samorządzie to przewiduje, mógłby realizować inne cele wspólne, na przykład w zakresie komunikacji, w zakresie różnego rodzaju innych inicjatyw, ale no, do tego jest wymagana zgoda, nie da się tego zrobić siłowo. Ja zawsze do tego typu wspólnych projektów zachęca, bo wtedy one wspólnymi siłami być realizowane lepiej. Na przykład w zakresie transportu właśnie regionalnego to PKS, ale być może miejskiego, jakieś siatce wspólnej komunikacyjnej, może nawet wsparciu taboru, prawda? Można byłoby to zrobić, ale to jest, myślę, pieśń przyszłości.
No i do tego tanga wyjątkowego potrzeba tu trojga.
Trojga, nawet czasami więcej, bo tych gmin jest jeszcze więcej, więc tutaj taka większy taniec. Życzył sobie tego i wtedy w tym kółku mieszkańcy, którzy praktycznie z tego otrzymują korzyści. Tak? Na koniec dnia, no, ci, którzy nas słuchają, przecież doskonale to wiedzą, najważniejsi są mieszkańcy i to, czy będzie mógł szybciej dojechać do pracy, czy nie będzie stał w korku, czy ring miejski pozwoli mu, żeby właśnie nie było dodatkowych minut w tych korkach, czy uczelnia będzie lepiej funkcjonowała, szkoła, czy będzie miała dobrą ofertę edukacyjną, filharmonia, teatr, czy będą miały odpowiednią ofertę kulturalną. To wszystko musi być wypadkową wspólnej pracy, ale nie tylko miasta, bo miasto tu też ma trochę racji, że pewne rzeczy, które są finansowane przez miasto, są ofertą dla wszystkich z powiatu, więc rozumiem też te oczekiwania i sugestie, żeby jednak też inni trochę się na to zrzucali.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.